coś, co zmieniło w ogóle mój świat, że ludzie nie myślą tak jak ja. Ja byłam przekonana, że wszyscy tak myślą, nie? Że wszyscy tak samo mają kult pracy, że oni tak samo działają szybko, że oni tak samo szybko podejmują decyzje, że oni nienawidzą robić analiz i tak dalej, a tu się okazało, że nie.
Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ciebie zapraszam do wysłuchania 277 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem. Moim gościem jest Agnieszka Zdunek, która miała już okazję rozmawiać ze mną w tym podcaście w odcinku 42. To była rozmowa o takiej życiowej przemianie. Natomiast dzisiaj chcę zaprosić Cię do kontynuacji tej rozmowy, nagranej w szczególnym miejscu, nagranej w Borui, w pięknym, odrestaurowanym, klimatycznym domu z duszą, gdzie już wkrótce będziesz mogła uczestniczyć w warsztatach, w odpoczynku, w odnajdywaniu spokoju, w relaksowaniu się, w poznawaniu ludzi. Ale o tym wszystkim między innymi posłuchasz właśnie w rozmowie z Agnieszką Zdunek, do której serdecznie Cię zapraszam, nie przedłużając. Pijemy sobie kawę w takich niesamowitych warunkach. Niesamowitych, bo ja byłem tutaj w 2019 roku. Nie, tu byliśmy w 2020 roku, roku pandemicznym, a nagrywaliśmy kiedyś rozmowę w 2019 roku, ona premierę miała w październiku, to był 42 odcinek, więc po 230 paru odcinkach spotykamy się znowu i będziemy sobie rozmawiać o wielu ciekawych rzeczach, ale muszę powiedzieć, że ja jestem oczarowany tym miejscem, bo ja byłem tutaj, tak jak powiedziałem, w 2020 roku, oglądałem trochę bardziej jak plac budowy, natomiast to nie jest budowa, bo to nie powstało z zera, tylko jest to, zresztą co ja będę mówił, Agnieszka się przedstawi i opowie, co to jest.
Dzień dobry, Agnieszka Zdunek z tej strony, jestem Zielona, a my się znajdujemy w pracowni Boruja. Pracowni Boruja, czyli miejsca kreatywnego z natury. Nazwa powstała dosyć niedawno, to miejsce kreatywne z natury, bo pierwotnie miało się nazywać Centrum Edukacji Ekologiczno-Społeczno-Kulturalnej, bo tak naprawdę właśnie takim to będzie Centrum Edukacji Ekologiczno-Społeczno-Kulturalnej, ale to nie brzmi ładnie, więc po prostu miejsce kreatywne z natury i właściwie ta nazwa mówi sama za siebie. Ale Wojtek, masz rację, bo 2020 rok, 2019, 2020, 2021, 2022 nawet i nawet 2023 aż do sierpnia to był jeden wielki plac budowy. My remontowaliśmy całą zagrodę, chałupę i otoczenie z wpisaną do rejestru konserwatora zabytków z 1830 roku. Więc to niby był remont, zgodnie z dokumentacją architektoniczną i tam budowlaną, to był remont, ale tak naprawdę no, to była budowa.
I ja widzę efekty tej budowy, natomiast wy będziecie mogli już całkiem niedawno zobaczyć efekty tej budowy, bo tak jak Agnieszka powiedziała, miejsce kreatywne, miejsce, ja myślę, że to nawet nie tyle miejsce kreatywne, bo jak ja tu przyjeżdżam, to ja zupełnie nieświadomie wchodzę w stan takiego spokoju, zachwytu naturą, zachwytu trochę historią, bo ten dom jednak ma lat wiele. Agnieszka nas oprowadziła tutaj. Ja na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego do opisu tego odcinka wrzucę kilka zdjęć, tak żebyście mogli zobaczyć tę atmosferę, te wrażenia tak naprawdę. I no właśnie, i to będzie dostępne dla każdego, kto będzie chciał trochę uczestniczyć w czym i od kiedy to będzie dostępne.
Otwarcie pracowni jest 4 maja. 4 maja 2024 roku. Jak wejdziecie na stronę albo Jestem Zielona, albo Pracownia Boruja, albo na Facebooku, albo na Instagramie, to zobaczycie taki przypięty post z wydarzeniem i tutaj planujemy. Ja się śmieję, że ja robię z tego taki trochę wiejski festyn, ale to nie do końca, bo i będą dwa koncerty i będą handmade'owi wystawcy, właściwie wystawczynie, będą dwa koła gospodyń wiejskich, Co tu jeszcze będzie? Będzie pogadanka o recyklingu, no czyli jakby z takich moich rzeczy. Będzie pokaz tworzenia mydła, będą warsztaty tworzenia świec, będzie pokaz tworzenia biżuterii i tak dalej. Naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy i gdyby nie to, że to jest tylko i wyłącznie jeden dzień, to ja bym zapraszała jeszcze więcej i jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ja niestety albo stety mam to do siebie, że ja zawsze robię coś takiego, co się nazywa over deliver, czyli za dużo zawsze daję, bo mówię jeszcze
dostarczasz
więcej, jeszcze.
Więcej niż można by się spodziewać.
Tak, dokładnie. I to jest, wiesz, to jest fajna, fajna rzecz, ale trochę takim jest, wiesz, moim przekleństwem, bo ja po prostu wiem, że to robię i nie wiem, w którym miejscu przestać. Po prostu ja zawsze chcę dawać.
I bardzo dobrze, tak byliśmy trochę też uczeni, żeby dawać z siebie i zarażać, a tu można się zarazić tym, żeby odpocząć. Że jakby raz, że miejsce jest na takim trochę od ludziu, można powiedzieć, bo wieś Boruja jest oddalona od Poznania jakieś 50, parę, 70 kilometrów.
70 kilometrów, w zależności 70. od tego,
właśnie skąd, od której strony jedziemy. No ja jechałem 70 kilometrów mniej więcej, więc to jest ta odległość. Więc ta odległość robi już wrażenie, okolica robi wrażenie i miejsce tutaj znowu robi wrażenie. Siłą rzeczy tu się po prostu odpoczywa.
Wiesz, bo też jest tak, że oprócz tego, że nasz dom jest wpisany do rejestru konserwatora zabytków, to cała wieś jest objęta, to się nazywa ochrona urbanistyczna, konserwatorska ochrona urbanistyczna, o ile się nie mylę. To znaczy, że układ domów, ta jedna ulicówka musi zostać zachowana. Nie mogą powstawać nowe budynki, znaczy mogą oczywiście powstawać nowe budynki, ale one muszą być kształtem dokładnie dopasowane do tego, co już jest. I tam są różne takie rzeczy, co jest bardzo fajne, bo to pozwoli na zachowanie tego przepięknego charakteru.
Takiej.
Tak, tak. Bo to jest wieś olenderska. Nie będę już tutaj mówiła, kim są Olendrzy, bo to by była cała wielka historia. To jest wieś olenderska. Wcześniej jednoulicowa, teraz już jest tam tych takich odnóg jest troszkę więcej. No ale jest kiedyś, no wiesz, w latach 70. chciano tutaj zrobić skansen. Taki, wiesz, żywy skansen, żeby pokazać, jak to kiedyś było. Więc to już może pokazać, jak piękna jest ta wieś. Naprawdę, my jesteśmy zauroczeni do teraz. Natomiast bardzo się cieszę, bo, że mówisz o tym spokoju, o tym odpoczynku, takiej kreatywności, bo my kiedy siedzimy, ja z moim mężem Rafałem, kiedy już tutaj mieszkamy, kiedy już tutaj siedzimy i cały czas jest coś do zrobienia, to my czasami musimy sobie przypominać, żeby odpocząć. To jest taki, wiesz, taki paradoks. Ale myślę, że właśnie jak otworzymy, jak już te wszystkie takie remontowe rzeczy się skończą, no to już będzie trochę więcej oddechu.
Wiesz co, ja myślę, że to oddech to będzie od pewnych rzeczy, ale znowu twoje działanie, twój charakter nie pozwolą ci na ten taki oddech, jakbyś myślała. Zmywarka. Tak, to my siedzimy
tak,
w kuchni, nagrywamy,
okay,
więc tak. Może być słychać zmywarkę, może być słychać skrzypienie taboretu,
tak,
może no ktoś do nas wejdzie w międzyczasie. Tutaj, także
dom,
rozmawiamy
tak.
sobie, to nie jest nagranie w studio, to nie jest nagranie online, więc faktycznie te różne odgłosy mogą być słyszane i ja coraz bardziej jakby lubię, że tak się dzieje.
A za chwilę będzie pikać.
Może pikać. Natomiast dlaczego o tym mówię, bo raz, że moi rodzice mieszkają na wsi i oni non-stop spędzają czas, teraz szczególnie jak się robi ciepło w ogrodzie i zawsze jest co robić.
Zawsze jest co robić.
Więc ja im też mówię, to już odpocznijcie. A z drugiej strony przychodzi mi od razu taka refleksja związana z książką Człowiek w poszukiwaniu sensu i tam jest właśnie bardzo istotny element tego, że jeżeli my mamy to poczucie sensu, a ty masz bardzo duże poczucie sensu, bardzo dużą potrzebę też dzielenia się tym, co ciebie pasjonuje i co uważasz za bardzo istotne w swoim życiu, to jest coś, co jest takim motywem napędowym, takim silnikiem, wręcz bym powiedział może rakietą, albo co najmniej paliwem do tej rakiety, że wstajesz i wiesz, jak ktoś pracuje, bo w naszym odcinku 42 rozmawialiśmy o twojej zmianie zawodowej, o twojej zmianie życiowej tak naprawdę, bo pracowałaś na wysokim stanowisku w Warszawie, różne rzeczy się zadziały, wróciłaś tutaj, pomyślałaś o tej wsi i jest jakby przepaść, o której za chwilę pewnie, mam nadzieję, coś opowiesz. Natomiast chodzi o to, że my, mówię tutaj o sobie i o wielu, wielu osobach, które mieszkają raczej bliżej centrum lub w centrum, pracują zawodowo w dużych organizacjach, gdzie jest tempo, gdzie wchodzimy rano i nie orientujemy się nawet, że już czas na obiad, albo wręcz zapomnieliśmy o obiedzie. Więc to, co tutaj się dzieje, to jest właśnie ta odskocznia i to jest ta potrzeba innego sensu, innej realizacji i ja się bardzo cieszę, że ty w tym wytrwałaś. Mam nadzieję, że wrócisz do nagrywania podcastu i będziesz w podcaście również to komunikować. Ale myślę, że to jest też dobry moment na to, żebyś powiedziała o tym takim szybkim przejściu. Gdyby ktoś chciał poszukać więcej, posłuchać więcej, to wróci do tego 42 odcinka, ale dajmy też tym, którzy nie grzebią się w historii za bardzo, bo to te kilka lat temu, to jak to wyglądało, tak w takim krótkim przypomnieniu.
Wiesz co, to na początku taka bardzo standardowa historia była, czyli dziewczyna z korporacji wyprowadziła się na wieś. To tak można by zamknąć w takim jednym zdaniu. Ale prawda jest taka, że ta moja droga od korporacji na wieś to było ponad 10 lat. Wiesz, ja w 2008 roku, kiedy urodziła się moja córka, mieszkałam w Warszawie, pracowałam w korporacji. I niby, wiesz, było wszystko idealnie. Ja spełniałam, wiesz, swoje marzenia, spełniałam marzenia mojej mamy.
Tamte marzenia,
dokładnie tak. No tak. Bo jakby, wiesz, mieszkanie było, no na kredyt, wiadomo, frankowy, wiadomo. Dziecko było, partner był, praca w korporacji była na jakimś takim fajnym stanowisku, więc jakby czego chcieć więcej. A jednocześnie ja czułam, że ja się duszę, że jakby wiedziałam o tym, że życie przygotowało dla mnie znacznie więcej niż to, co jest teraz. I nie wiedziałam, jak to zrobić, żeby to zmienić. W ogóle nie widziałam takiej możliwości zmiany.
Bo masz wszystko to, co blokuje ludzi przed zmianą. Kredyt, inne zobowiązania, praca, rodzina. Tak? Więc jakby to jest coś takiego, co jest kotwicą, ale taką, która cię... Nie, nawet nie kotwicą, jest gwoździem, która powstrzymuje cię przed zmianą, a ty tej zmiany dokonałaś.
I powiem ci, że ja ją dokonałam i to się zadziało tak dosyć gwałtownie. I ja wiem, że ja się do tej zmiany, wiesz, mówię, to ja to zrobię, to ja będę to robiła, to okej, to najpierw zrobię to, a potem zrobię to i potem się wyprowadzę. I w ogóle nie robiłam tego. I nagle przyszedł ten 19 listopada 2010 roku, tak, 2010 roku, kiedy ja po prostu spakowałam walizki i z 2,5-letnią córką się wyprowadziłyśmy z Warszawy. To był jeden dzień. Nie wiem nawet, co to był za, wiesz, za impuls,
właśnie
co to się zadziało.
Zapytać.
Ja nie wiem. Nie mam pojęcia, co się zadziało. Wiem, co się zadziało dzień wcześniej, ale nie będziemy jakby o tym rozmawiać teraz, bo to jest zbyt drastyczne. Natomiast to jakby takie rzeczy się działy wcześniej, ale akurat tego dnia stwierdziłam, że dobra, koniec. Koniec, nie ma opcji, żeby dalej w czymś takim trwać. I wróciłam do Poznania. Na całe szczęście ja miałam mieszkanie w Poznaniu. Tam jeszcze mieszkali studenci, więc musiałam trochę poczekać, jak oni się wyprowadzą. Mieszkałam u rodziców z córką. No i później zamieszkałam w swoim mieszkaniu. No i wiesz, no robiłam wszystko tak, żeby takie książki pokazują i mówią. Jeszcze wtedy ten internet chyba aż tak bardzo nie był rozbuchany, więc to były bardziej książki. Ja zresztą do teraz jestem bardziej książkowa niż internetowa. No ale wiesz, jak się wychowuje dziecko, to trzeba robić to i to i to i to. Jak się jest samotną mamą, bo jeszcze wtedy nie była słowo samodzielna, tylko samotna mama, to trzeba robić to i to. No i ja to robiłam. Ja byłam na trzech etatach, no bo dziecko trzeba było wozić na basen, wiesz, na balet, na tańce. A żeby mieć na to pieniądze, no to trzeba było pracować. No i tak, wiesz, taki kołowrotek był cały czas. I pomimo tego, że zmieniałam pracę, ja w ogóle nigdy nie miałam problemu ze zmienianiem pracy, więc jakby zmieniałam pracę na coraz lepsze, coraz fajniej, bardziej płatne, no to dziecko mi rosło i jakby wydatki też się pojawiały. No i któregoś dnia po prostu wiozłam tą Zośkę na basen i zostałam na czerwonym świetle ze zmęczenia. I to był właśnie ten dzień, kiedy ja postanowiłam, że ja muszę znowu coś zmienić w swoim życiu, bo...
To już było po przeprowadzce
do Poznania. To już mieszkałam w Poznaniu kilka lat. Bo wiesz, bo to jest tak, że to chyba Edyta Górniak jeszcze za swoich dobrych czasów śpiewała, chyba Jacek Cygan słowa napisał, że gdziekolwiek biegniesz, twoje serce biegnie z tobą. Czyli niezależnie od tego, gdzie ty się wyprowadzisz, do jakiegoś innego miasta, do jakiegoś innego kraju, twoja głowa, twoje serce i twoje nawyki i przekonania również pójdą z tobą. I co z tego, że ty zmienisz mieszkanie na lepsze, nie wiem, zmienisz miasto, zmienisz kraj na, nie wiem, na bardziej bogaty, skoro twoja głowa i twoje przekonania będą z tobą. Ja stwierdziłam, no i tak właśnie u mnie było. Moja głowa, moje przekonania zostały ze mną i stwierdziłam, że czas zmienić to i czas odpocząć, bo ja nigdy nie umiałam odpoczywać. Ja byłam zawsze wychowana w kulcie pracy. I stwierdziłam, że muszę nauczyć się odpoczywać. A że ja jestem taka dosyć manualna, no to mówię, to zacznę odpoczywać sobie coś robiąc. I zaczęłam szyć, zaczęłam jakiś dekupaż robić, mnóstwo rzeczy, takich, wiesz, mnóstwa rzeczy próbowałam, mnóstwa. No aż któregoś dnia przez przypadek trafiłam na świece sojowe i okazało się, że to jest moja taka największa miłość. I wcale, wiesz, nie palenie świec, bo jak się rozejrzysz, to właściwie tutaj u mnie w domu nie ma wielu świec, bo wszystkie wydaje. Ale właśnie tak tworzenie, zalewanie tych świec, wiesz, ten cały
proces. A myślałem, że jednak mydełka, patrząc na te piękne cuda.
Bo, posłuchajcie, bo generalnie jest tak, że ja zaczęłam od robienia świec i potem w taki bardzo naturalny sposób przyszły te naturalne kosmetyki, jakieś tam szampony, przyszła cała idea zero waste, która jeszcze wtedy była taką miłą ideą zero waste, bo teraz jest taką dosyć agresywną, ale wcześniej naprawdę była taką bardzo motywującą i dopiero na samym końcu przyszły mydła naturalne, które mi się wydawało, że jest je strasznie trudno zrobić, a jak już je zrobiłam, no to już przepadłam totalnie. Także ja jestem w świecie online'owym znana ze świec, ale tak naprawdę ja jestem w głębi serca mydlarką. I gdyby nie to, że są wymogi sanepidu najróżniejsze, których nie chcę spełniać, dlatego że ja mam inny biznes, to bym od razu mydła moje sprzedawała. A tak to po prostu je tworzę i rozdaję.
Tak, i słuchajcie, Agnieszka tak. Była na 5. rocznicy podcastu, która była w styczniu, 20 dokładnie, i dostałem piękną paczkę pięknych mydeł. Oczywiście też świec. I mydełka tak sobie, chciałbym powiedzieć, degustujemy, ale my sobie tak dawkujemy je, bo one są i uroczo pachną naturalnie i są no, przecudowne, jeżeli chodzi o wygląd, więc faktycznie prezentówka kapitalna.
Jesteś taki sam jak moja mama. Moja mama trzyma mydła zrobione przeze mnie jakieś 8 lat temu, czy tam powiedzmy 5-8 lat temu. Ja wiem, mamuś, dlaczego zrobię ty nie nowe. Używasz? Bo one są takie ładne. Wiem, mamo, ale ja ci zrobię nowe. Nie wiem, bo mi jest żal. No, używajcie mydeł.
Szczególnie tych naturalnych właśnie, bo ich jest, tak. No nie ma ich, można powiedzieć, tak naprawdę.
Wiesz, to są, ale wiesz, one mają też swoją
tak,
cenę.
Tak, wiesz, gdzieś, gdzie możesz je znaleźć, w sensie, inaczej, gdzieś, gdzie wybierasz się po mydło, czyli raczej dyskont, nie wiem, jakiś duży sklep.
No to nie, to nie znajdziesz tam.
Tam są po prostu wszystko mydła z dużej produkcji, a manufaktura jest raczej w małych sklepach bioekologicznych lub właśnie takich homemade, jak mówisz, prezentowych. To są wtedy piękne faktycznie.
Tak. No i składy przede wszystkim, wiesz, no wygląd jest też ważny, zapach jest ważny, no ale skład jest najważniejszy, nie? To jakby w tych mydłach to jest najważniejsza rzecz. No i zaczęłam, wiesz, jakby weszłam w ten cały świat kosmetyków naturalnych, wiesz, ten cały tam ideę zero waste, less waste. I nagle, wiesz, posypały się zamówienia, Aga, zrób mi krem, Aga, zrób mi mydło, Aga, jakby, i tak dalej, wiesz, i ja mając 4 etaty, ja nagle trafiłam na 5. etat, gdzie robiłam ludziom kosmetyki. I ja w pewnym momencie mówię, słuchajcie, to ja was nauczę, jak to się robi. I w takim wielkim skrócie, wiesz, zrobiłam warsztaty. Pierwsze serce to miałam w brzuchu, jak ogłaszałam te warsztaty, bo byłam przekonana, że nikt nie przyjdzie. A z jednej grupy, którą ogłosiłam, musiałam od razu 3 zrobić. Było takie zainteresowanie. I tak to się zaczęło. I przed pandemią krótko już chciałam wejść w świat online, bo już, wiesz, miałam za dużo tych warsztatów. Ludzie, dziewczyny też przyjeżdżały do mnie z całej Polski i ja mówię, słuchajcie, no to ja po prostu muszę nagrać kursy online, żeby każdy mógł miał do tego dostęp, do tej wiedzy, żeby mógł sobie robić, niezależnie od tego, czy jest z Krakowa, czy z Białegostoku, czy nie wiem, czy z Amsterdamu, bo też mam dziewczyny z zagranicy. No i nagrałam pierwszy kurs, nagrałam drugi kurs, nagrałam trzeci kurs i tak to się zaczęło. Tak zaczęła się Zielona. A pracownia Boruja zaczęła się przez przypadek. Po prostu, tak jak w życiu bywa, dużo rzeczy dzieje się w życiu przez przypadek, tylko my chyba nie umiemy wykorzystywać tych przypadków. I tak po prostu sobie sami zamykamy te drzwi. My sobie szukaliśmy z partnerem, teraz już z mężem, szukaliśmy po prostu sobie domu, żeby zamieszkać, żeby się wyprowadzić z mieszkania w Poznaniu. No i szukaliśmy, budżet mieliśmy mniej niż minimalny, to jest dobrze powiedziane. No i więc wszystko było za drogie dla nas, więc zaczęliśmy szukać poza Poznaniem.
Coraz dalej od Poznania.
Coraz dalej od Poznania, tak. Natomiast jakby nie mieściło nam się w głowie, że możemy w ogóle się wyprowadzić z Poznania. Zawsze było tak, że będziemy mieszkać w Poznaniu albo pod Poznaniem, ale centrum naszego życia zawodowego to będzie Poznań. Aż któregoś razu nasz kolega, który notabene mieszka wieś obok, powiedział, że no, obok niego jest dom do kupienia. Jest wystawiony na sprzedaż. No i przyjechaliśmy, zobaczyliśmy i się zakochaliśmy. I tak to się zaczęło. Po prostu, wiesz, to jest tak, że jak, nie wiem, idziesz na pierwszą randkę i widzisz jakąś dziewczynę i, czy jakiegoś chłopaka i mówisz, coś z tego będzie.
Czujesz to, wiesz.
Czujesz to, po prostu to czujesz, to wiesz. To moja córka mi się czasami pyta, mamo, a jak to jest, kiedyś już się pytała, bo teraz już wie, ale mamo, jak to jest, jak się zakochasz? Skąd ty wiesz, że jesteś w kimś zakochana? Ja mówię, Zośka, no bo to się po prostu wie. No i tak to było z tą pracownią. My po prostu wiedzieliśmy, że co będzie tutaj się działo, co będzie tutaj się działo, co trzeba, nie wiem, uratować, a co jednak byśmy musieli jakoś tak przerobić, z tym, że my bardzo mało rzeczy przerabialiśmy. Mhm. Także, no i tak właśnie, wiesz, tak powstała pracownia Boruja.
Cieszę się, że to mówisz, bo to pokazuje po pierwsze tą pasję, o której rozmawialiśmy wcześniej. To pokazuje też dużą determinację.
Tak.
Pokazuje też coś, czego nam bardzo brakuje, czyli oczekiwania na gratyfikację odroczoną w przyszłości. Bo my dzisiaj chcemy mieć już, chcemy od razu. Dlatego ludzie kupują na raty, dlatego ludzie się zadłużają, dlatego ludzie robią rzeczy, których czasami później żałują, bo nie potrafią na to zaczekać. Nie potrafią sobie tego wypracować. A tutaj to, co teraz ja widzę po tych kilku latach, to jest, powiedziałbym w kategorii sukces, bo to twój sukces tak naprawdę, ale chcę szybko wrócić do tego, o czym mówiłaś, o tych okazjach, które my przegapiamy, bo mam wrażenie, że my jesteśmy nauczeni trochę przez życie, przez treści, które gdzieś do nas docierają, bardzo często z zagranicy, ze Stanów powiedzmy, że właśnie sukces to jest coś dużego, to jest coś wow. Więc my szukamy okazji na duży sukces. I przegapiamy przede wszystkim wszystkie małe sukcesy i wszystkie małe okazje, które prowadzą do tych małych sukcesów i czujemy się niezadowoleni, niespełnieni, rozczarowani, rozgoryczeni i dopiero z czasem, na przykład w takim miejscu jak tutaj w Boruji u ciebie, można sobie zdać sprawę z tego, jak wiele masz szczęścia już w życiu,
tak.
Jak wiele już udało ci się zrobić w życiu. I tobie, jakby każdemu, kto tutaj przyjdzie. I wtedy nagle zaczyna się zupełnie inny poziom doceniania.
Przede wszystkim zaczyna się wdzięczność. Wdzięczność totalna, maksymalna i wiesz, plus 1000 za to, co się ma, z kim się jest, co już się osiągnęło. Bo według mnie to jest rzecz też, której ja się nauczyłam ostatnio. Właśnie ta wdzięczność, to jest, wiesz, jeżeli jesteś wdzięczny za to życie, nie cały czas marudzisz, że chcę jeszcze więcej, ja też chcę jeszcze więcej i ja to zrobię, ale jednocześnie jestem nieprawdopodobnie wdzięczna i też tak, wiesz, tak uwalniam oczekiwania, bo ja wcześniej, wiesz, w korporacji, ale też w projektach unijnych, bo ja jestem ekspertem Komisji Europejskiej dodatkowo, to wiesz, mam
siódmy etat.
To jest jakiś siódmy etat, ale to akurat bardzo lubię. Właśnie teraz kończę kolejną turę oceniania projektów. Wiesz, to są takie wielkie te projekty. To tam są, wiesz, deadline, key target, wiesz, tam jest dużo takich rzeczy, że trzeba się spiąć, trzeba coś zrobić. I ja właśnie tak byłam wychowana. I co prawda to projektowe takie myślenie bardzo mi pomagało w budowie pracowni, bardzo, bardzo i w ogóle w rozwoju zielonej. Natomiast tutaj nauczyłam się odpuszczania, że jak nie dzisiaj, to jutro, co czasami naprawdę bywa bolesne, żeby sobie odpuścić. Jak, wiesz, ustawiasz sobie cały grafik tygodniowy pod pana, który ma, nie wiem, co ci zrobić. Coś tam ma zrobić ci w kuchni, on nie przyjeżdża. No i tobie się cały grafik rozwala. Ale ja na początku się strasznie denerwowałam, no tak jak każdy z miasta. A teraz po prostu stwierdziłam...
Nie dzisiaj, to jutro.
Okej, nie dzisiaj, to jutro, nie? Czasami się zdarza tak, że trzeba czekać 5 miesięcy. Ale to, wiesz, no to już jest trochę poziom frustracji wzrasta. Ale no jest.
Ale wiesz co, dobrze, że mówisz o tym docenianiu, bo to jest tak, że żyjemy w czasach, kiedy mamy wszystko.
Tak.
I to jest, myślę, nasz duży problem właśnie z racji na to, że mamy wszystko, to nie potrafimy doceniać tego, co mamy.
Tak.
Bo nasze dzieci, nawet już my powiedzmy, tak, jesteśmy z takiego pokolenia, że mieliśmy do większości rzeczy dostęp. Może nie mieliśmy bogactwa, ja przynajmniej nie miałem. No, niektórzy koledzy mieli i sprzęt, i komputery, i wieże, jakieś hi-fi, i ciuchy.
A ty jesteś młodszy ode mnie, Wojtek. To ja nie miałam
takich rzeczy. Ja jestem młodszy od ciebie?
Dobra, nie będziemy teraz się wymieniać rocznikami, ale widzisz, to chyba jesteś z bogatego domu, bo ja takich rzeczy nie miałam.
Nie miałem takich rzeczy, o tym mówię, że ja nie miałem, tylko moi koledzy mieli, ale mimo wszystko, wiesz, nie chodziłem głodny, nie chodziłem obszarpany, miałem łóżko, miałem dach nad głową.
Tak. I to I są takie rzeczy. Był trzepak na podwórku.
Był trzepak na podwórku, to była kapitalna
I
rzecz.
Guma była. Och,
skakało się na gumie, grało się w kapsle.
O jest.
Więc jakby wiesz, chodzi o to, że miało się to i później, wiesz, idziesz do pracy, zakładasz rodzinę, rozwijasz się zawodowo, osobiście, jakkolwiek i gdzieś się zatracasz. Ja przynajmniej miałem tak kilka razy już, więc ja wracam do tego i, nie wiem, od kilku lat już prowadzę dziennik i staram się w tym dzienniku w codziennych wpisach, no rzadko się pomija jakiś dzień, jak powiedzmy, że raczej jest to dziennik, za coś być wdzięcznym, za kilka rzeczy, za to, że wstałem i dobrze się czuję, za to, że jestem silny, za to, że jestem ambitny, za to, że otaczają mnie tacy, a nie inni ludzie, że jestem zdrowy, że no x, tak, no jakby można być wdzięcznym za to, że słońce świeci, za to, że są chmury, za to, że deszcz pada i nawadnia ziemię. Za co chcesz być, możesz być wdzięczny i wyrażanie wdzięczności jest istotne. I tutaj taką klamrą trochę zakończę to, bo żeby to nie było coś takiego, co jest takim reliktem znowu, który przyszedł z zachodu, ta wdzięczność. Wdzięczność jest zupełnie naturalnym procesem. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dostałem komentarz pod chyba tym filmem na YouTubie, gdzie mówiłem o wdzięczności, że ktoś wyrażał wdzięczność, ale jakby no, nie czuł tego. Nie, w sensie nie działało u niego w żaden sposób dobrze. Więc to nie będzie działać dobrze, jeżeli to będzie wymuszone, nieautentyczne i nie jesteś szczerze za to wdzięczny. A szczerze jesteś wdzięczny szczególnie wtedy, kiedy czegoś ci zabraknie, kiedy coś ci zniknie, kiedy dopadnie cię choroba, to nagle jesteś wdzięczny za to, że z niej wyszedłeś, że wcześniej byłeś zdrowy. Zdarzy się wypadek, cieszysz się, że przeżyłeś, albo nic ci się wielkiego nie stało. Wtedy zupełnie inny poziom jest wdzięczności. I ty masz tutaj wiele obszarów do tego, żeby być wdzięczną na każdym poziomie tak naprawdę.
Wiesz co, ja troszkę inaczej postrzegam wdzięczność, bo ja się wdzięczności uczyłam.
No tak, bo do tego mówię, ja tego się trzeba nauczyć.
Tak, ja się wdzięczności uczyłam i no wiesz, ja byłam chora na raka, zresztą wiesz o tym. Pierwsze moje kursy nagrywałam, wiesz, jeszcze jak miałam włosy,
w
potem
chuście.
Już kolejne w chuście, potem w perukach. Ja jestem nieprawdopodobnie wdzięczna nie za chorobę, tylko za to, że przez nią zmądrzałam. Po prostu zmądrzałam. Jeszcze do końca nie mam chyba jej przetrawionej w głowie, więc jakby możemy ten temat troszkę pominąć. Natomiast powiem ci, że mogłoby się tak wydawać, że w momencie jak się przeprowadziliśmy na wieś albo zaczęliśmy robić ten remont, no to już było wszystko, miałam w głowie poukładane, wszystko wiedziałam, jak będzie. Nie, absolutnie nie. Właśnie ta budowa, w ogóle jest takie powiedzenie, że jak przetrwasz budowę albo remont domu ze swoim partnerem czy z mężem, no to już będziecie, wiesz, do końca życia razem, bo większość związków się rozpada, jak jest remont. I faktycznie tak to...
że się pandemia pojawiła.
Tak, dokładnie. Natomiast właśnie powiem ci, że ten remont nas, cała pracownia Buruja nas z Rafałem bardzo mocno zbliżyła, bardzo, bardzo mocno zbliżyła, ale przez jakieś takie różne rzeczy, bo to nie jest tak, że my nie mieliśmy kryzysów. Mieliśmy kryzysy, no oczywiście zawsze są kryzysy, ale ja się nauczyłam przez takie rzeczy, zrozumiałam, że ludzie myślą inaczej niż ja. Ty wiesz, jakie to było dla mnie zaskoczenie, że ktoś myśli inaczej niż ja, ale jak to? Jak można myśleć inaczej niż ja? Jak możesz widzieć kolor czerwony inaczej niż ja? Jak możesz... Rozumiesz, dla mnie to było coś, co zmieniło w ogóle mój świat. Że ludzie nie myślą tak jak ja. Ja byłam przekonana, że wszyscy tak myślą, nie? Że wszyscy tak samo mają kult pracy, że oni tak samo działają szybko, że oni tak samo szybko podejmują decyzje, że oni nienawidzą robić analiz i tak dalej. A tu się okazało, że nie.
Podoba ci się to, czego słuchasz? Postaw mi wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie odcinka.
No to ja się uśmiecham, bo generalnie jestem fanem takich badań psychometrycznych, psychoosobowościowych, gdzie jak ktoś mnie pyta, od czego ma zacząć swój rozwój osobisty, co mnie też osobiście motywuje do wielu różnych rzeczy i projektów, które gdzieś na razie są w moim dzienniku właśnie, powiedzmy, to proponuję z jednej strony refleksję i tutaj jest doskonałe miejsce na refleksję. To ja wszedłem, przyjechałem, zaparkowałem i od razu inny tryb myślenia. A druga sprawa to właśnie lepsze poznanie siebie. Mhm. A lepsze poznanie siebie to na przykład zrobienie sobie kilku raczej takich zweryfikowanych, bardziej wiarygodnych, autentycznych badań psychometrycznych, bo to one też dadzą odpowiedź na to, że ludzie są bardzo różni.
Tak.
I co jeszcze jest ciekawe, trochę zmieniając jednak temat, to, że my bardzo często mamy takie wyobrażenie, że nie chcę mówić, że jesteśmy pępkami świata, ale że ktoś na nas patrzy i nas ocenia, że ktoś na nas patrzy i sobie myśli tak, że ktoś na nas patrzy i w ogóle nie wiadomo jeszcze, jak nas tam krytykuje w głowie. To jest bzdura. To się nie dzieje. To my myślimy o tym i dokładnie tak samo, jak patrzymy na kogoś, to my nie myślimy o tym kimś w takiej kategorii, tylko myślimy sobie, co on o nas myśli. A on myśli sobie dokładnie tak samo, co ta osoba, czyli ty, patrząca na tą drugą osobę, sobie myślisz. I to też powinno nas trochę wyleczyć z pewnych takich obaw, które niestety umniejszają poczucie naszej własnej wartości, poczucie naszej takiej siły wewnętrznej. Nie? Więc taka refleksja, na przykład w takim miejscu jak tutaj, to ja żałuję, że tak rzadko tu przyjeżdżam. To jest jednak te 70 kilometrów i masa różnych zobowiązań.
Wojtek, to jest niecałe półtorej godziny i jesteś tutaj. Rozumiesz?
Wiem, bo jestem. No. Ale i na pewno jeszcze będę, szczególnie jak już pracownia wystartuje, żałuję, że niestety raczej nie przyjadę na otwarcie.
Szkoda,
już ci mówiłem, że mam bardzo duży zawodowy projekt, ale to też pokazuje mi i ta rozmowa z tobą jest dla mnie też taką lekcją i takim trochę drogowskazem, bo ja wiem, że ja nie chcę robić do końca życia tego, co robię zawodowo. Ja wiem, co ja chcę robić do końca życia. Ja wiem, co mnie nakręca. Ja to uwielbiam. Ja uwielbiam pomagać ludziom, szkolić ich, dzielić się swoim doświadczeniem, czy też występować przed ludźmi, robiąc dokładnie to samo, co robię czasem w podcaście. Ale do tego też dojrzeję. No po prostu, tak jak sama powiedziałaś, niektóre rzeczy odpuszczam. Wiem, gdzie jest moja kotwica. Wiem, że to chcę robić. I prędzej czy później to się na pewno wydarzy. Natomiast ja gratuluję tobie tej odwagi i tego, że ta decyzja pojawiła się i że tyle działań odbyłaś, przeprowadziłaś wspólnie z Rafałem, z osobami, które tu były zaangażowane, z twoimi znajomymi. Więc to jest... No to trzeba po prostu zobaczyć, co tu będziemy dużo mówić. Tak? To ja nie wiem, że każdy, kto tu przyjedzie, nie mogę tego obiecać, ale każdy, kto tu przyjedzie, pewnie nie będzie mógł zobaczyć tego wszystkiego tak dokładnie, jak my zobaczyliśmy dzisiaj. Ale sama okolica, warsztatownia, gdzie będzie można wyłączyć to miejskie myślenie, to korporacyjne myślenie, zapomnieć o pracy, zapomnieć o problemach i być tu i teraz. Coś, czego nam naprawdę bardzo brakuje. Ja jestem coraz większym zwolennikiem medytacji, ale tutaj to jest też pewnego rodzaju medytacja. Przyjeżdżasz, nie ma tego zgiełku, jest spokój, chodzą sobie kotki, jest dużo zieleni, jest dużo historii w tych domach. To wręcz wymusza na tobie taką refleksję, że ty jesteś tu, teraz, te domy są starsze niż twój dziadek na przykład, więc zrób z tym życiem coś, co dostarczy ci więcej satysfakcji. Przestań się zamartwiać, przestań gonić za czymś, co nie daje ci satysfakcji. Bardzo mi się podoba takie hasło, nie wiem, czy od razu tak z głowy je odtworzę, że wydajemy pieniądze, których nie mamy, na rzeczy, których nie chcemy, żeby zaimponować ludziom, których nie lubimy.
Dokładnie
więc
tak.
To jest jakby duża część niestety naszego życia i tu się sam bije w pierś. No i pytanie, czy warto?
Ja jeszcze, wiesz co, dodam do tego, bo no ty jesteś w online'ach, ja jestem w online'ach i powiem ci, że zaczęłam od offline'ów, weszłam do online'u, teraz z powrotem pracownia jest offline'owa i po drodze bardzo dużo się uczyłam, wiesz, na różnych kursach ja mam mentorów, coachów, no po prostu moja głowa bardzo potrzebowała tego, ale też bardzo trudno jest, wiesz, jeżeli idziesz na kurs dotyczący, nie wiem, tworzenia kursów online albo coraz lepszych treści online, bardzo trudno jest komuś wytłumaczyć, że ty jednocześnie robisz coś w offline. A ja jeszcze, wiesz, mam fundację, która robi też działania społeczne, bo też zajmuję się działaniami społecznymi.
To dziewiąty etap.
To jest, tak. No niestety nie dostaliśmy teraz dofinansowania z Ministerstwa Kultury, ale wiesz, i I wiesz, idziesz na kurs dotyczący online'u, biznesu online i tam słyszysz tylko bierz. Idziesz na jakiś kurs, szkolenie dotyczące fundacji, tam słyszysz dawaj. I można zwariować. I ja w pewnym momencie mówię, halo, ja nie mogę być ani tym w 100%, ani tym w 100%, bo ja jako Agnieszka jestem Agnieszką, która się składa z Komisji Europejskiej, z Pracowni Buruja, z Zielonej, tutaj z działań społecznych, z ogrodów społecznych i tak dalej, i tak dalej.
Matka, żona.
Tak, tak. No przede wszystkim kobieta. Ja jestem kobieta. Pierwszy to jestem kobietą. Mhm.
Wiesz co, to jest trochę tak, jak ja w ostatnim odcinku mówiłem o takich trzech książkach, dla mnie ważnych, ale takich, które są technicznie pomagające ci być bardziej efektywnym. Oczywiście można się w tym zatracić, gonić za super efektywnością, co nie jest dobre. Natomiast w trakcie nagrywania tego odcinka bardzo często powtarzałem, znajdź swoją metodę.
Tak.
Możesz korzystać z Getting Things Done, możesz korzystać z tego, co jest w esencjaliście, możesz korzystać z tego, co jest w pracy głębokiej, bo to akurat były trzy takie książki, które znam, lubię i których treść cenię. Natomiast ja nie zrobiłem ani miksu z tych trzech książek, ani czegoś bardzo konkretnego z jednej z nich. Ja po prostu sobie spróbowałem to wymieszać i okazjonalnie wracam do różnych zastosowań, bo dokładnie tak jak ty powiedziałaś, ten ci powie rób tak, załóż 12 teczek na rok, 7 na dni tygodnia,
tak.
52 na 52 tygodnie i tak dalej, i tak dalej. Więc znajdź swoją metodę, tak samo jak ty, znalazłaś swój sposób na siebie. Bardzo mi się ten sposób podoba, bardzo ci go, już to mówię enty raz, ale to autentycznie tak jest, gratuluję i zarazem trochę zazdroszczę. Nie wiem, czy umiałbym się tak szybko odnaleźć, jak ty odnalazłaś się w tym życiu tutaj, ale myślę, że to też przychodzi trochę z czasem, trochę przychodzi też z taką mądrością życiową, że przewartościowujesz sobie pewne sprawy i zaczynasz doceniać siebie. Ja też zachęcałbym tych wszystkich, którzy gonią cały czas mimo wszystko, trochę jak ja czasem, chociaż wtedy staram się zaciągnąć i tą refleksję w sobie wzbudzić, żeby właśnie szukać jak najwięcej takich chwil, żeby zastanowić się, dokąd zmierzam, czy mam sens w życiu, o czym zaczęliśmy, czy jakby w trakcie naszej rozmowy ten temat się pojawił. Po to, żeby zdawać sobie sprawę, że nasz organizm ma określoną ilość uderzeń serca.
Tak.
On ma określoną ilość oddechów, którą wydamy. I żebyśmy to serce umieli uspokoić i nauczyli się dobrze oddychać. Notabene o oddychaniu też wkrótce odcinek będzie, więc życzę nam oddechu, życzę nam wytchnienia, życzę nam takiej odwagi, jak Agnieszka dzisiaj prezentuje, ale myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy jeszcze na koniec powiedzieli słuchaczom, przypomnieli, bo o tym mówimy, jesteśmy w Borui, jesteśmy, bo się lubimy, bo się znamy, ale też dlatego, że ja osobiście uważam, że warto się tu pojawić, a szczególnie dlatego, że wkrótce będzie ku temu okazja. I znowu oddam głos Agnieszce, bo ja się rozgadałem.
4 maja 2024 roku otwieramy pracownię Boruja. To jest taki dzień otwarcia, gdzie będą działy się różne wydarzenia, w większości darmowe, tam warsztaty będą minimalnie płatne. I to jest dzień otwarcia. Natomiast później już normalnie zaczynamy prowadzić i warsztaty. 11 maja jest wielkie kompostowanie, czyli będziemy się uczyć, jak dobrze kompostować, szybko kompostować, co nawet dla mieszkańców bloku jest to, chociaż może to jest taki temat, wiesz, wydający się, że nie jest potrzebny, to ja w bloku też miałam swój wermikompostownik z drzownicami, więc jakby to są takie, to są warsztaty. W kolejnym tygodniu mamy ptasie radio, czyli o 3 rano wychodzimy z latarkami, z prowiantem nad jezioro, z lunetą, z lornetkami i z Tomkiem będziemy obserwować ptaki budzące się do życia.
Super.
Potem kolejne to są warsztaty renowacji mebli, to które ja prowadzę, no wydaje mi się, że mam trochę doświadczenia.
Oj tak, ja potwierdzam, widzę te meble tutaj.
Tak, to są warsztaty kolejne. I później ostatni tydzień maja to jest taki weekend intencyjny, ja to nazywam. Czyli będziemy tworzyć lalki, motanki, będziemy ćwiczyć gimnastykę słowiańską, będziemy uczyć się właśnie jak wyrażać wdzięczność i ją czuć i jednocześnie tworzyć intencje na dany miesiąc, dany rok, typowo dla kobiet, ale i wiesz, i takie, i to jest właśnie tak, ja się trochę śmieję, że pracownia Buruja to jest taki prywatny dom kultury, bo ja w pracowni Buruja zapraszam takich ludzi, na które warsztaty sama bym chciała pójść. A jednocześnie jest tak, że jeżeli ktoś chce zorganizować warsztaty swoje, to jak najbardziej zapraszam, za chwileczkę będzie oferta gotowa. Nie mamy noclegów jako takich, nie jesteśmy agroturystyką, ale jeżeli chcecie na przykład przyjechać na jakiś mastermindowy retreat zorganizować, to mamy 9 miejsc noclegowych, jak najbardziej z pysznym wyżywieniem. Tutaj Magda będzie robiła dobre wyżywienie, dobre jedzenie wegetariańskie albo wegańskie, albo mięsne, jak będziecie chcieli. Więc jakby oferta jest bardzo szeroka. Aha, jeszcze oczywiście o czymś zapomniałam, to jest sesje fotograficzne i filmowe, bo myślę, że ja sobie jakby nie wyobrażam, jak ktoś nie chciałby nie mieć sesji zdjęciowej albo filmowej tutaj, rozumiesz?
No jak weszliśmy, to ja od razu wyjąłem telefon i zacząłem robić zdjęcia.
Tu naprawdę są, no, plenery są przepiękne.
Potwierdzam, natomiast mnie się tak kojarzy ten 4 maja, z takim piknikiem rodzinnym, że to tak może wyglądać, bo pamiętam, jak byliśmy tutaj przy okazji jakiejś wizyty, chociażby tam przy tym...
Przy budowie toalety kompostującej.
Tak, przy budowie toalety, gdzie tu były faktycznie taka familiada, gdzie nasi znajomi przyjechali ze swoimi pociechami. Nie wszyscy, bo ja nie pamiętam, chyba ja przyjechałem sam akurat wtedy, ale przecież była...
Kaczkowska była z dziećmi.
O tak, na przykład, nie? Więc jakby wiesz... Jest to piękne miejsce do tego właśnie, a tu jest świetna okazja do tego, żeby przyjechać samą rodziną. Mm-hmm. I myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo pociechy w różnym wieku też będą miały na pewno na co patrzeć. Mm-hmm. Ja pamiętam, wtedy było i ognicho, i właśnie takie ciekawe, bardzo smaczne zresztą posiłki, więc zapewne to będzie tak wyglądało. Natomiast ja się cieszę też, bo pamiętam nasze takie początki, kiedy mieliśmy wspólny taki, nazwijmy to też mastermind, powiedzmy tam też z naszą Agnieszką. Ja później się odważałem na jakieś takie poniedziałkowe kwadransy rozwojowe i tak dalej.
Sobie
tam różne nasze pomysły realizowaliśmy w większym lub mniejszym stopniu. Ja cały czas pamiętałem te warsztaty, a ty to tak z taką dużą determinacją, wytrwałością realizujesz i jest piękne miejsce i za chwilę rusza, chociaż nawet zanim jeszcze ta warsztatownia powstała, to już i tak tu były warsztaty przecież.
Tak, już tutaj były warsztaty, ale były, wiesz, w dużym pokoju.
Albo pod chmurką.
Dlatego ja tak za bardzo nie rozgłaszałam tych warsztatów. No bo wiesz, warsztaty dla 6 osób, miejsca mi się od razu zapełniały. A teraz, i to wiesz, raz w miesiącu, 2 razy w miesiącu, no to raz, dwa miałam miejsca zajęte. No a teraz tych warsztatów będzie... Całe mnóstwo dla większej ilości osób, więc informacja musi iść w świat. No, słuchajcie, no, mieszkacie w mieście, mieszkacie w małym miasteczku, mieszkacie w bloku albo w jakimś tam szeregowcu, no, musicie nauczyć się odpoczywać. Po prostu odpoczywanie jest też nauką. A jeżeli jesteście tak jak my...
Zosia do nas.
Tak, już tutaj wyłączę, przepraszam. Widzicie, wszystkie telefony powyłączałam, a akurat tego jednego nie wyłączyłam. Przepraszam, i to jeszcze nie mój telefon. Więc nawet jak mieszkacie w tych takich zaciasnych dla was, to jest oczywiście bardzo subiektywne pojęcie, miejscach i chcecie nauczyć się odpoczywać, a jednocześnie wiecie o tym, że nie umiecie tak jak ja leżeć na leżaku i nic nie robić, to zacznijcie odpoczywać robiąc coś, kreatywnie coś robiąc i odpoczniecie, i się nauczycie, i będziecie przebywać w pięknym, zielonym miejscu. Nie no, dobra, kończymy, bo ja już się rozmarzyłam, co tutaj będzie.
Będzie, zapraszamy, otwarcie 4 maja, Agnieszka już dużo o tym powiedziała. Myślę, że można kiedyś zorganizować jakiś wypad wspólny tutaj i odwiedzić Agnieszkę, nawet jeżeli nie będzie to warsztatownia. A ja, Aga, pięknie dziękuję ci za gościnę, za pyszną kawę, za możliwość pooglądania tego, co tutaj zrobiliście, i za tę rozmowę.
Bardzo się cieszę, że przyjechałeś, Wojtku. Bardzo zapraszam. Naprawdę zawsze zapraszam. No i was oczywiście też zapraszam.
Rozwój osobisty dla każdego.
Dziękuję, że wysłuchałaś tej rozmowy do końca. Mam nadzieję, że oczami wyobraźni umiałeś wyobrazić sobie to miejsce. i jestem ciekaw, czy to, co sobie wyobraziłaś, wyobraziłeś, spotka się z tym, co tam faktycznie jest, jeśli kiedyś się tam wybierzesz. Do czego gorąco w swoim i Agnieszki imieniu zapraszam. A kto wie, być może spotkamy się tam również 4 maja na wielkim otwarciu warsztatowni. Raz jeszcze dziękuję, dużo spokoju i do usłyszenia za tydzień z nowym odcinkiem podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.